przy mikrofonie Radia Maryja, ojciec Benedykt. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Grzech pierworodny to temat dzisiejszej katechezy. Rozważamy katechezy w oparciu o wyznanie wiary chrześcijańskiej w katechizmie Kościoła katolickiego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Rozważamy cykl tematów związanych z upadkiem. Dziś przychodzi nam rozważyć prawdę o grzechu pierworodnym. Próba wolności. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i ukonstytuował go w swojej przyjaźni. Człowiek, stworzenie duchowe, może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu. Wyraża to właśnie zakaz dany człowiekowi, by nie jadł z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy z niego spożyje, niechybnie umrze. Drzewo poznania dobra i zła przywołuje symbolicznie nieprzekraczalną granicę, którą człowiek jako stworzenie powinien w sposób wolny uznać i z ufnością szanować. Zależy on od Stwórcy, podlega prawom stworzenia i normom moralnym, które regulują korzystanie z wolności. A zatem próba wolności to próba, przed którą Bóg postawił człowieka, uczyniwszy go na swój obraz i podobieństwo, konstytuując go w swojej przyjaźni. I człowiek jako stworzenie duchowe może przeżywać tę przyjaźń tylko jako dobrowolne poddanie się Bogu, a dobrowolność, czyli wolność, zakłada możliwość wyboru, próbę wolności. Pierwszy grzech człowieka. Człowiek, kuszony przez diabła, pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć. Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem, wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Ukonstytuowany w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła chciał być jak Bóg, ale poza Bogiem i przed Bogiem, a nie według Boga. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości. Boją się Boga. Utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w nim Boga, zazdrosnego o swoje przywileje. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona. Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie zostało poddane marności. Tak czytamy w 8 rozdziale listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Śmierć weszła w historię ludzkości. 5 rozdział listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Po tym pierwszym grzechu prawdziwa inwazja grzechu zalewa świat. Bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu. Powszechne zepsucie będące następstwem grzechu. W historii Izraela grzech często jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu przymierza i jako przekroczenie prawa mojżeszowego. Również po odkupieniu przez Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. Pismo Święte i tradycja Kościoła nie przestają przypominać tej obecności i powszechności grzechu w historii ludzkiej. Czytamy w Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II, numer 13 tej konstytucji. To, co jest nam znane poprzez boskie objawienie, zgadza się także z ludzkim doświadczeniem. Człowiek bowiem, badając swoje serce, stwierdza, że jest skłonny również do złego i że jest pogrążony w rozlicznych nieprawościach, które nie mogą pochodzić od jego dobrego Stwórcy. Często wzbraniając się uznać Boga za źródło swego pochodzenia, niszczy także właściwe nastawienie do swego ostatecznego celu, a tym samym porządek w sobie samym i właściwą postawę wobec innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Rozważamy prawdę o grzechu pierworodnym, o tej próbie wolności, o pierwszym grzechu człowieka. Teraz konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości. Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to święty Paweł. Poprzez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Apostoł przeciwstawia powszechności grzechu i śmierci powszechność zbawienia w Chrystusie. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów, nawet małym grzechom, które nie popełniły grzechu osobistego. W jaki sposób grzech Adama jest grzechem wszystkich jego potomków? Cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. Przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny, jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym, jest stanem, a nie aktem. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest zraniona w swoich siłach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Ta skłonność do zła jest nazywana pożądliwością. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga, ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. Słuchajmy się tym razem w nauczanie Soboru Trydenckiego. Nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi oraz w XVI wieku w opozycji do reformacji protestanckiej. Pelagiusz utrzymywał, że człowiek, opierając się na naturalnej sile swojej wolnej woli, bez koniecznej pomocy łaski Bożej, może prowadzić życie moralnie dobre. Wpływ grzechu Adama sprowadzał on jedynie do złego przykładu. Natomiast pierwsi reformatorzy protestanccy nauczali, że człowiek jest radykalnie zepsuty, a jego wolność unicestwiona przez grzech pierworodny. Utożsamili oni grzech odziedziczony przez każdego człowieka ze skłonnością do zła, skłonnością, która miała być nie do przezwyciężenia. Kościół wypowiedział się na temat sensu danych objawionych dotyczących grzechu pierworodnego, przede wszystkim na drugim synodzie w Orange w 529 roku i na Soborze Trydenckim w 1546 roku. Grzech pierworodny, próba wolności, grzech jako pierwszy grzech człowieka, konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości i grzech pierworodny wieńczymy prawdą nazwaną ciężka walka. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny przynosi ze sobą niewolę pod panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana. Grzech świata. Pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Jana. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, sprawia, że życie człowieka jest walką. Całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata będzie trwać, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Tą prawdą Soboru Watykańskiego II z numeru 37 Konstytucji Gaudium et Spes Katechizm Kościoła Katolickiego wieńczy rozpatrywanie prawdy o grzechu pierworodnym, gdy rozpatrujemy prawdę naszego credo, nasze wyznanie, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Dziś nie poruszamy kolejnej ważnej, istotnej kwestii związanej z upadkiem, a mianowicie nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Ten temat pozostaje kolejnym tematem katechezy, chociaż spoglądając, że są to jedynie trzy punkty, może dla pełności obrazu warto je przytoczyć, by mieć pełen obraz tego, co dotyczy nas w tej relacji do Boga, w tej próbie wolności, którą w sposób przegrany stoczył człowiek, będąc przez Boga uzdolnionym do zwycięstwa, posiadając pierwotną świętość i sprawiedliwość, a jednak uległ podszeptowi tego, który nie przyniósł prawdy, lecz kłamstwo, który nie przyniósł przyjaźni, lecz uzurpację panowania. W miłości względem człowieka i w tej wierności, przyjaźni Bóg nie pozostawia człowieka pod władzą śmierci, a zatem rozważmy jeszcze tę prawdę. Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu w tajemniczy sposób zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Fragment Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany protoewangelium, będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i niewiastą oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka. Tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź nowego Adama, który stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, naprawia przeobficie nieposłuszeństwo Adama. Wielu ojców i doktorów Kościoła widzi ponadto w niewieście zapowiedzianej przez protoewangelię Matkę Chrystusa, Maryję, jako nową Ewę. Ona była tą, która pierwsza i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem. Ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i w czasie całego swojego życia ziemskiego dzięki specjalnej łasce Bożej nie popełniła żadnego grzechu. Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Leon Wielki odpowiada: niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona. Święty Tomasz z Akwinu mówi: nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła: gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. A hymn wielkanocny Exultet głosi: o szczęśliwa wina, skorą zgładził tak wielki Odkupiciel. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu, jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Człowiek stworzony przez Boga w sprawiedliwości za podszeptem złego od początku dziejów nadużywał swojej wolności, powstając przeciwko Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem. Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, którą otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi. Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane grzechem pierworodnym. Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swych władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu, tę skłonność nazywa się pożądliwością. Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie, i że jest on własnym grzechem każdego. Zwycięstwo nad grzechem odniesione przez Chrystusa dało nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Świat, który, jak wierzą chrześcijanie, został stworzony, jest zachowany dzięki miłości Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy zła został wyzwolony.